Muzyczne podróże przez świat.
Przedstawiam Państwu drugiego dziś gościa, pani Grażyna Woźniczka-Bogucka, filolog, kulturoznawca i latynoamerykanista, współtwórczyni kieleckiego biura Polka Travel. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Zwiedziła pani kawał świata. Czy Wyspa Wielkanocna, najbardziej oddalony od stałego lądu kawałek ziemi, jest według pani jednym z najciekawszych celów podróży?
Czy jednym z najciekawszych? No tutaj można by polemizować, bo zależy, co bierzemy pod uwagę. Natomiast na pewno jednym z tych ciekawszych, które odwiedziłam w ciągu wielu, wielu lat podróży i do którego też miałam okazję wrócić i z przyjemnością tam wróciłam, żeby utrwalić sobie niektóre miejsca. Jest to na pewno miejsce inne niż wszystkie, miejsce absolutnie niepowtarzalne, a równocześnie takie miejsce, które powoduje jednak dreszczyk emocji, bo jesteśmy w środku oceanu i kiedy zdajemy sobie sprawę, że do najbliższego lądu mamy 2000 km, a tym lądem jest maleńka wysepka Pitcairn na Polinezji, a do stałego lądu mamy 4500 km, to jednak jest to takie bardzo dziwne, ekscytujące uczucie, że można być na takim lądzie, co prawda chwilę, ale że na tym lądzie też żyją ludzie, mają tam swoje życie i jest im z tym dobrze, a równocześnie, że ten ląd ma w sobie szalenie ciekawą historię.
Wyspa Wielkanocna leży na Oceanie Spokojnym. Chyba nie przyciąga zbyt wielu turystów, bo podróż daleka i kosztowna.
Kosztowna i daleka, ale przyciąga wielu turystów. O tym świadczy między innymi to, że teraz już nawet jest kilka lotów dziennie. Wyspa Wielkanocna należy obecnie do Chile i od lat 60. otworzyła Chile Wyspę Wielkanocną na świat. Do lat 60. to była, można powiedzieć, trochę jak kolonia karna, kolonia niewolnicza, miejsce niezbyt ciekawe na mapie, jeśli chodzi o samych mieszkańców. Natomiast w latach 60. Chile wpadło na pomysł, że można by z Wyspy Wielkanocnej zrobić atrakcję turystyczną i wtedy zaczął latać pierwszy samolot. Dzisiaj tych samolotów już jest nawet kilkanaście w ciągu tygodnia w szczycie sezonu turystycznego. Natomiast poza sezonem turystycznym przynajmniej 3, które wylatują z Santiago de Compostela i od kilku lat również latają samoloty z Tahiti, czyli z Polinezji Francuskiej. Także tych lotów już jest trochę i kiedy leciałam tam, a tak jak mówiłam, byłam tam kilkakrotnie, to zawsze samolot był pełny. I nie jest tak prosto znaleźć miejsce i stąd ceny są wysokie, bo żeby polecieć na Wyspę Wielkanocną, to za bilet Santiago de Chile na Wyspę Wielkanocną trzeba zapłacić od $700 do nawet $1500 w dwie strony.
Dla Chilijczyków, którzy wzięli ją w posiadanie w 1888, to Isla de Pascua, a rdzenni mieszkańcy nazywają ją Rapa Nui. Skąd się ta nazwa wzięła? Rapa Nui.
Rapa Nui to jest oryginalna nazwa Wyspy Wielkanocnej, a Wyspa Wielkanocna to z kolei nazwa wprowadzona przez Europejczyków. Wyspa Wielkanocna jest wyspą, gdzie mieszka przede wszystkim ludność pochodzenia polinezyjskiego, chociaż ta teoria była podważana przez niejakiego Thora Heyerdahla. Natomiast zanim dotarli Europejczycy, a pierwszy Europejczyk dotarł tam w 1722 roku, to było to miejsce głównie o kulturze polinezyjskiej i w języku polinezyjskim ta wyspa była znana jako środek świata, pępek świata, czyli Rapa Nui. I tą nazwą do dzisiaj posługują się mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej. Jest oczywiście Isla de Pascua, czyli Wyspa Wielkanocna, ale przede wszystkim jest to Rapa Nui. Natomiast nazwa, którą my znamy, bo rzadko kto w Polsce mówi Rapa Nui, że leci na Rapa Nui, czy w ogóle kojarzy tę wyspę jako Rapa Nui, to jest nazwa wprowadzona przez Europejczyków i nawiązująca do pierwszego kontaktu Europejczyków z maleńką wyspą. I utarła się dzięki temu, że została ona odkryta, czy dotarto do niej w niedzielę wielkanocną w 1722 roku i pierwszym Europejczykiem, który tam dotarł, to był Holender. Na statku holenderskim zawitał tam zaledwie na właściwie kilka dni, wziął pożywienie, prowiant i ruszył dalej. Następny kontakt z Europejczykami dopiero miał miejsce aż 50 lat później, kiedy to Hiszpanie wzięli w posiadanie wyspę. Było to w latach 70. XVIII wieku i krótko potem, właściwie 2 lata później po Hiszpanach, po Felipie Gonzalesie, przybył na wyspę James Cook. I tutaj chciałabym o nim wspomnieć, dlatego że dzięki Jamesowi Cookowi wiemy też o tym, że na Wyspie Wielkanocnej miały miejsce jakieś problemy, bo do czasu Jamesa Cooka mamy relację, że jest to wyspa z dziwnymi posągami stojącymi, od czasu Jamesa Cooka z posągami, które już niestety były w pozycji leżącej. Wszyscy dzisiaj myślą, że Wyspa Wielkanocna to wyspa związana absolutnie z Wielkanocą, natomiast, tak jak mówiłam, dla mieszkańców jest to Rapa Nui, natomiast oficjalna europejska nazwa Wyspa Wielkanocna, Isla de Pascua.
Amerykańscy antropolodzy Terry Hand i Carl Lippo dowiedli w 2011, że Polinezyjczycy osiedlili się na wyspie około 1200 roku naszej ery. A jak się dzisiaj przyjmuje?
Są różne teorie, bo tak naprawdę ilu antropologów, ilu archeologów, tyle teorii. I ta jednak najbardziej prawdopodobna to, że byli to głównie Polinezyjczycy i również są teorie mówiące, że pierwsi nawet docierali tam około 500 roku naszej ery, ale to główne zasiedlenie rzeczywiście miało miejsce około 1100-1200, kiedy to dotarli pierwsi Polinezyjczycy i dotarli oni z wodzem Hotumatua, który do dzisiaj jest czczony jako król, jako założyciel klanów na Wyspie Wielkanocnej. Natomiast kolejne fale Polinezyjczyków docierały później i to nie było tak, że dotarli oni koło 1100-1200 i właściwie tylko już ta jedna grupa tam przebywała. Nie, tutaj różne badania zarówno metodą węgla radioaktywnego, jak również wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że ten napływ ludności był kilkuetapowy. I stąd na Wyspie Wielkanocnej ta ludność żyła w klanach, ale byli panujący i poddani. I ci, którzy przybyli później z Polinezji, byli tymi poddanymi. Często ich się rozróżnia jako tak zwanych długouchych i krótkouchych od rodzaju, można by powiedzieć, kolczyków, które nosili długousi, czyli pierwsi mieszkańcy, pierwsi Polinezyjczycy, którzy tam dotarli. I za pomocą kołków wkładanych w małżowinę uszną przeciągali sobie te uszy i odróżniali się od tych, którzy przybywali tam później i stawali się ich poddanymi. I to jest ta najprawdopodobniejsza wersja, ta dzisiaj najczęściej przyjmowana, a która była z kolei podważana przez Thora Heyerdahla, który twierdził, że jeszcze były fale, które przybyły z Ameryki Południowej.
Legenda mówi, że Rapa Nui zamieszkiwały właśnie te dwa klany, o których pani powiedziała, długo i krótkouchych, a dowodem na to mają być kamienne kolosy. Największa atrakcja wyspy, należąca do najbardziej intrygujących. zagadek świata.
No właśnie, długousi i krótkousi i kolosy są też długouche, co świadczy o tym, że długousi jednak byli klanem panującym, bo Maj według antropologów, według archeologów są przedstawieniem wodzów, osób ważnych, tych, którzy stali na czele tamtejszej społeczności. Jest znowu ilu badań, tyle też wersji, kim były Moai i nie jest to do końca dzisiaj wyjaśnione. Moai były na pewno wyrażeniem tamtejszej religii, która najprawdopodobniej opierała się na kulcie przodków oraz na kulcie zjawisk przyrodniczych. No i ten kult przodków przede wszystkim był ważny, tym bardziej, że podział na klany był bardzo widoczny w historii Rapa Nui. I każdy z takich klanów miał tych swoich przodków, których czcił i starał się ich czcić też w takiej formie materialnej. Dlatego tworzono właśnie tą zmaterializowaną postać w formie Moai, czyli w formie tych wielkich kolosów, które początkowo miały metr, później 3 metry, później 6 metrów, a największe 9, nawet 18 metrów, które nigdy nie stanęły i które do dzisiaj są w tak zwanej fabryce Moai, co może brzmi dosyć kuriozalnie, ale tak rzeczywiście jest, czyli jeszcze nawet nie zostały odcięte od wulkanu, gdzie powstawały.
A jak wyglądają kamienne posągi Wyspy Wielkanocnej, mogą Państwo zobaczyć w galerii na naszej stronie internetowej. Tych Moai jest 887.
Nie wszystkie są widoczne, dlatego że wiele z nich jest pod powierzchnią ziemi, to znaczy przykryła ich trawa, roślinność, albo są wkopane w połowie. I właśnie tutaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak one powstawały i dlaczego one są w różnych miejscach. Taki Moai, zanim wyruszył w swoją wędrówkę, żeby stanąć na tak zwanym ahu, czyli na rodzaju ołtarza, z którego to chronił Wyspę Wielkanocną i swój klan, to najpierw musiał być oczywiście wykuty w kamieniu pochodzenia wulkanicznego, dlatego że sama wyspa jest pochodzenia wulkanicznego. Na wyspie znajdują się 3 duże kratery, które formują wyspę i dlatego ma ona formę trójkąta, bo z każdej strony jest jeden z tych kraterów. I w okolicy jednego właśnie z kraterów wulkanu znajduje się tak zwana fabryka Moai. Tam cały zastęp ludzi wykuwał ze skały w formie bądź stojącej, bądź w formie leżącej Moai. I kiedy został nadany mu kształt twarzy, uszu, brzucha, niektóre są tylko do pępka, inne nawet jeszcze do pachwiny przedstawione, to wtedy był oddzielany od części wulkanu, od ściany wulkanu i następnie wędrował na miejsce swojego przeznaczenia. I tutaj kolejna tajemnica Wyspy Wielkanocnej, no bo jak wędrował? Te Moai były później przenoszone głównie na brzegi Wyspy Wielkanocnej, ale od samej fabryki wulkanów do brzegów czasem jest to odległość kilkuset metrów, a czasem to była odległość nawet kilkunastu kilometrów. I teraz jak Moai, który ważył kilka czy kilkanaście ton, mógł tam zawędrować przy prymitywnych warunkach i przy prymitywnej technice, jaka na Wyspie Wielkanocnej istniała? Tutaj znowu wrócę do Thora Heyerdahla, skandynawskiego antropologa, archeologa, który prowadził badania w latach 40. i przeprowadził eksperyment z ludnością rodzimą i postawił Moai na zasadzie podnoszenia, podtykania kamieni pod jego plecy, a następnie na takiej specjalnej platformie stojący Moai był przesuwany jakby krok po kroku. On kroczył. Stąd w tradycji ustnej Wyspy Wielkanocnej powtarzano, że Moai same szły na miejsce swojego przeznaczenia, na swoje Ahu, że nie były ciągnięte, bo niektórzy antropolodzy myśleli, że były ciągnięte na swego rodzaju saniach z drewna. Nie, to się w ten sposób nie odbywało. Według większości antropologów szły one same, czyli po prostu były przesuwane za pomocą lin, podtrzymywane, utrzymywana ich równowaga i przesuwane krok po kroku. Ze względu na to, że w pewnym momencie zaprzestano produkcji Moai, bo najprawdopodobniej doszło do konfliktu pomiędzy różnymi klasami społecznymi, to niektóre Moai zostały porzucone. I stąd wracam do tego, że Moai są leżące, są w połowie gdzieś tam stojące, zakopane w ziemię, bo niektóre zaraz po opuszczeniu fabryki zostały porzucone i tak później je ziemia wraz z upływem czasu przykrywała, trawa przykrywała, stąd one mają różne pozycje. Natomiast większość tych Moai miała stanąć na specjalnych ołtarzach i stała po 9, po 12, 18, po 5, w zależności też pewnie ilu przodków przedstawiali w danym klanie, tyle że w chwili, kiedy James Cook dotarł na wyspę, one już wszystkie były przewrócone. Przed Jamesem Cookiem i Gonzales i Revenbook, czyli pierwsi Europejczycy, którzy zostawili zapiski o spotkaniu z Wyspą Wielkanocną, mówią o posągach, które stoją. Od Jamesa Cooka mówią zapiski o już przewróconych. I to, co dzisiaj też zaskakuje wielu przybywających na Wyspę Wielkanocną, to jest właśnie to, że Moai nie stoją na ołtarzach, tylko w większości są przewrócone. Tylko jeden ołtarz, tylko jedno stanowisko archeologiczne zostało odtworzone prawie w takiej postaci, jak istniało, ale to głównie za pomocą specjalnego dźwigu sprowadzonego z Japonii i zostały te Moai postawione i stoją i pojawiają się na wszystkich fotografiach jako wizytówka Wyspy Wielkanocnej.
Jest ich 15, prawda?
Stojących. Tak, jest ich 15.
Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest pani Grażyna Woźniczka-Bogucka, a zwiedzamy Wyspę Wielkanocną.
I tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć o samych Moai, jak one wyglądają. Zobaczymy sobie to na stronie internetowej, ale niestety nie można tam na przykład zobaczyć, jak one wyglądały ostatecznie. Dlatego, że żaden z Moai nie zachował się w takiej postaci, jak wyglądał w czasach ich kultu. Dlatego, że Moai oczywiście miały wyrzeźbione twarze, długie uszy, na plecach miały tatuaże, zaznaczony mocno pępek, który był widocznie bardzo ważnym elementem w całej kosmogonii i wizji świata Polinezyjczyków i tutaj mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, ale jeszcze oprócz tego miały rodzaj kapelusza, jak mówią wszyscy przybywający na Wyspę Wielkanocną, który kapeluszem nie był. To były włosy, bo jeżeli wybierzemy się na przykład na jakikolwiek pokaz tańca na Wyspie Wielkanocnej czy na Polinezji, zobaczymy, że mężczyźni mają długie włosy, trochę nawet skręcone w coś w rodzaju dreadów i spięte w taki, można powiedzieć, koński ogon na czubku głowy i często pomalowane rodzajem glinki, ochry na czerwono. Stąd na głowie Moai były takie czerwone niby kapelusze, ale tak naprawdę to była ta tradycyjna, ceremonialna fryzura, którą nosili mężczyźni. I oprócz tego jeszcze Moai miały z muszli zrobione białka w oczach i również z kamienia pochodzenia wulkanicznego miały zrobione gałki oczne. Tyle, że gałki oczne i muszle były wykonywane dopiero kiedy Moai stał. Nigdy w fabryce, bo według wierzeń ludzi z Wyspy Wielkanocnej te oczy właśnie nadawały charakteru boskości i można by powiedzieć życia takiemu Moai. Bez oczu Moai nie żył. Nie był uosobieniem przodków. Dopiero kiedy miał oczy, kiedy widział ten świat Wyspy Wielkanocnej, stawał się tą postacią, której oddawano cześć. Dzisiaj większość tych Moai nie ma oczu. Właściwie zaledwie w kilku je odtworzono. I tu znowu archeolodzy doszukują się dlaczego. I najprawdopodobniej ci, którzy niszczyli posągi, czyli ci, którzy się zbuntowali na Wyspie Wielkanocnej, chcieli pozbawić Moai boskości, dlatego pozbawili ich oczu. Dlatego znowu wracam do tego, że dzisiaj nie możemy zobaczyć tych Moai tak, jak one naprawdę wyglądały, bo nieliczne z nich, nawet jeśli stoją, to mają pukao, czyli kapelusz, czyli właśnie tą fryzurę nałożoną na swoją głowę. I naprawdę nieliczne mają odtworzone gałki oczne.
Są tacy, którzy wierzą, że przesunięcie posągów to sprawka bogów, którzy przybyli z nieba.
Oczywiście. Mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej mówią, że posągi szły same, że one przeszły i przeszły za pomocą siły boskiej i jest to dla nich bezdyskusyjne. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że dzisiaj nawet jeśli ludność Wyspy Wielkanocnej stara się wrócić do swojej tradycji, to ci mieszkańcy, którzy dzisiaj żyją na Wyspie Wielkanocnej, oni są już bardzo zmieszani. Wyspa Wielkanocna przeżyła wiele tragicznych momentów w swojej historii, odkąd spotkała się z kulturą europejską czy pochodzenia europejskiego w postaci kultury chilijskiej i peruwiańskiej. Bowiem najpierw Peruwiańczycy, większość mieszkańców wywieźli na kontynent i tam wykorzystywali ich w pracy niewolniczej do zbierania guano. Był taki okres w Peru, że bogaciło się to państwo na odchodach zwierzęcych, z których przygotowywano nawozy, zanim wymyślono sztuczne nawozy. I to właśnie mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej byli pracownikami na tych maleńkich wysepkach z guano. I pomimo interwencji tutaj wiele organizacji misyjnych, Peruwiańczycy nie chcieli wypuścić z tej pracy niewolniczej mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Udało się to po kilkunastu latach, ale ta ludność była tak przetrzebiona, że tak naprawdę wróciło z 800 zabranych mieszkańców z Wyspy Wielkanocnej, około 80, w tym większość z epidemią, z chorobą, także przeżyło ich kilkunastu. Drugi taki okres tragiczny, który również spustoszył tą taką rodzimą ludność Wyspy Wielkanocnej, to był okres już panowania chilijskiego, kiedy Chilijczycy też traktowali ludność Wyspy Wielkanocnej jako ludność niewolniczą, ponieważ wynajęli Wyspę Wielkanocną Anglikom jako miejsce wypasu owiec, takiej spółce z Liverpoolu i ci ludzie pracowali tak naprawdę za nic dla tejże spółki na farmach owczych i ta sytuacja tak naprawdę dopiero zmieniła się między latami 40. a 60., a zwłaszcza od lat 60. I w międzyczasie na wyspę dopływała ludność z kontynentu, Peruwiańczycy, Chilijczycy, trochę Anglików, trochę Niemców. Ta ludność się też zmieszała, stąd znowu wracam do tego, że w historii wyspy, gdzie przekaz jest ustny, gdzie pomimo, że wytworzyli oni rodzaj swojego pisma, ale nie ma historii pisanej, cała ta historia opiera się na zasadzie legend. I dzisiaj, kiedy mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej widzą, że ta historia jest ich bogactwem i właściwie to jest to, co przyciąga turystów na wyspę i dzięki temu oni też mogą dzisiaj lepiej żyć, bo dzięki temu mogą zarabiać. Stąd próbują to wszystko odtworzyć i wracają do tych mitów, dlatego dzisiaj też i trochę na potrzeby swojej tradycji, swojej dumy narodowej, ale też na potrzeby turystyki i potrzeb komercyjnych mówią, że rzeczywiście oni w to wierzą, że to bogowie sprawiali, że Moai same kroczyły.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Na Wyspie Wielkanocnej mieszka obecnie około 6 tysięcy ludzi. A jak żyją? Jak się ubierają?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Żyje ich 6 tysięcy w jednym miasteczku, bo właściwie mamy jedno miasteczko. Poza tym wyspa jest parkiem narodowym i niewiele jest takich miejsc, gdzie ludność może mieszkać. I to jest ludność, która z jednej strony chce żyć tak jak w innych rejonach świata, aczkolwiek pamiętajmy, tam nie ma kina, nie ma szkół wyższych, bo jeżeli ktoś chce się kształcić, musi polecieć do Chile, do Santiago de Chile, czy innego miasta Ameryki Południowej, ale zwłaszcza Chile. Stąd żyją w takiej troszeczkę izolacji. Jest już szpital, który ma nawet kilka oddziałów. Jest szkoła podstawowa i szkoła średnia, głównie nastawiona na obsługę ruchu turystycznego. Natomiast ta ludność głównie tą swoją ekonomię dzisiaj opiera na turystyce. Już mniej na rybołówstwie, mniej nawet na rolnictwie. Większość tych produktów, które konsumują turyści, jest też sprowadzana z kontynentu. I głównie jest nastawiona na turystykę, ale na turystykę w formie prowadzenia pensjonatów, restauracji, czy wynajmowania samochodów, przewodnicy. I na tym się ludność dzisiaj skupia. Jeśli chodzi o samą ludność, jak żyje, jakie ma rozrywki, to znowu wiele ludzi wraca do swoich tradycji. Ja niejednokrotnie miałam okazję rozmawiać z osobami, które mówiły, że starają się, żeby ich dzieci poznały tańce tradycji Wyspy Wielkanocnej, czyli tradycji polinezyjskich, bo mają to we krwi i chcą, żeby znały ich kulturę, że chcą, żeby jednak dzieci zostawały, żeby pojechały się kształcić, ale żeby wracały na Wyspę Wielkanocną. A też pamiętam rozmowę kiedyś z jednym z panów, z którym akurat miałam okazję przez 2 dni pracować na Wyspie Wielkanocnej, który mówił, że miał żonę z kontynentu, Chilijkę, za którą wyjechał do Chile, ale bardzo szybko wrócił, dlatego że jego sposób życia był diametralnie różny niż sposób życia ludzi na kontynencie. On chodził w swoim pareo, bo wielu właśnie mieszkańców Wyspy Wielkanocnej na co dzień chodzi w pareo, czyli panie mają kawałek materiału zawiązany tylko wokół ciała i to w takie piękne, prawda, polinezyjskie kwiaty, a panowie często tylko taką przepaskę na biodrach. Zresztą to jest też tradycyjny strój, którego się używa przy różnych ceremoniach, taki bądź jeszcze stroje z piór kurczaka. Natomiast on powtarzał wielokrotnie, że jego swoboda, potrzeba tego, żeby iść się wykąpać do oceanu, żeby położyć się, czy nawet chodzić nago po domu, bo dla niego było to absolutnie normalne na Wyspie Wielkanocnej, czy noszenie długich włosów do pasa, spiętych właśnie w taki koński ogon, co jest charakterystyczne dla wielu mężczyzn na Wyspie Wielkanocnej, noszenie ogromnej ilości tatuaży, co też jest charakterystyczne dla mężczyzn na Wyspie Wielkanocnej, powodowało ogromne konflikty z rodziną jego żony, na tyle silne, że on wrócił na Wyspę Wielkanocną, wrócił ze swoją żoną. Jego żona z kolei nie mogła się przystosować do życia na samej wyspie, uważając, że jest zbyt izolowanym miejscem na ziemi i tak jego małżeństwo się rozpadło. Jeszcze pamiętam taką sytuację, jak byłam pierwszy raz na Wyspie Wielkanocnej i kiedy już wracałam do Santiago de Chile, też mnie uderzyła taka sytuacja młodego chłopaka, który pierwszy raz leciał na kontynent, siedział obok mnie i mówił, że jest to dla niego troszeczkę stresująca sytuacja, ponieważ pierwszy raz leci między innymi kształcić się i też zaczął pić w samolocie wino, myślę, że dla rozluźnienia, ale był tym wszystkim taki bardzo podekscytowany, że właśnie to jego pierwsze spotkanie z kontynentem, po czym wyszedł z samolotu, bo go obserwowałam i był tak bardzo zdezorientowany, bo naraz to duże lotnisko w Santiago de Chile kompletnie go zaskoczyło i zderzył się z inną rzeczywistością. Nie wiem, jakie były jego późniejsze losy, ale słyszałam o wielu przypadkach, że jednak zderzenie tych ludzi z Wyspy Wielkanocnej, jeśli nie mieli kontaktu wcześniej i naraz pojechali, nie wiem, do szkoły bądź za pracą, to często było brutalne i gdzieś tam lądowali na obrzeżach dużych miast Ameryki Łacińskiej.
He imai, ki mai, uai koe, e aha anara koe nei. He imai, ki mai, uai koe, e aha anara koe nei. Hapa o tato, i te henua nei. Hapa o tato, i te henua nei.
kai hang mo ba ai kai hang mo ti ke kai hang te nu o ha ho mo ka te ri to o no kai hang mo ba ai kai hang mo ti ke kai hang te nu o ha ho mo ka te ri to o no he mai ki mai wai ko e aha anara ko i ne ye
Hangaroa to jest jedyne miasto na Wyspie Wielkanocnej. Tam też jest jedyny kościół na wyspie. Wielkanoc w kościele na Wyspie Wielkanocnej jest chyba ciekawym doświadczeniem.
Myślę, że nie jest tak ciekawym jak w innych rejonach Ameryki Południowej czy Ameryki Środkowej. Myślę, że jest wbrew pozorom bliższa nam, Europejczykom, niż na przykład wiele zwyczajów pochodzenia hiszpańskiego, które przyjęły się w Ameryce Południowej. Ja nie byłam podczas Wielkanocy na Wyspie Wielkanocnej, aczkolwiek pytałam, jak się odbywa, i jest to po prostu dla nich dzień wolny, podczas którego oczywiście jedzą wspólny posiłek. Tutaj podkreślam, że uroczystym posiłkiem, wspólnym posiłkiem nie są ryby, co mogłoby się wydawać naturalne, tylko kurczaki. Zawsze pragniemy pewnie tego, czego mamy mniej. I od wieków, jeszcze od czasów tradycyjnej ludności polinezyjskiej mieszkającej na wyspie, to kurczak był tym świętym zwierzęciem. I tutaj zabawna historia. Najważniejsza osoba, która była zapraszana na posiłek, czy też gość, dostawał najcenniejszą jego część, i tą częścią był kuperek. Więc wielu antropologów, sam to Heyerdahl, którego taką relację mamy bardzo bogatą a propos Wyspy Wielkanocnej lat 40. w jego książce Aku-Aku, opowiada, że było to dosyć takie mocne zdarzenie, że naraz dostał i musiał oczywiście skonsumować kuper jako tą część bardzo cenną. I do dzisiaj kurczak z ryżem jest tym posiłkiem, który serwuje się podczas wszystkich ważnych świąt. Natomiast na pewno ciekawa jest forma modlitwy, która jest zupełnie inna niż u nas w Polsce. Jednak my w kościele jesteśmy tacy, że tak powiem, sztywni, bardzo ułożeni, śpiewa się od linijki do linijki. Natomiast miałam okazję być dwa razy na mszy na Wyspie Wielkanocnej, a ponieważ sama z wykształcenia jestem antropologiem i to zajmującym się religią, bardzo mnie to interesowało, i to, co mnie ujęło, to właśnie ta ich spontaniczność i śpiew, bardzo spontaniczny, bardzo żywy, instrumenty, gitara, oni się wręcz ruszają, tańczą w tych ławkach, więc modlitwa jest śpiewem i to bardzo spontanicznym. Natomiast msza niewiele się różni, mają swoje procesje, gdzie ubierają się w tradycyjne stroje, czyli musi być oczywiście wieniec z kwiatów, no i właśnie to pareo. Często pojawiają się takie spódnice przybrane kwiatami bądź piórami kur. To jest właśnie charakterystyczne przy oddawaniu czci i przy modlitwie. Zresztą kościół, który istnieje na Wyspie Wielkanocnej, jest kościołem założonym przez misjonarzy, prowadzonym przez misjonarzy, ale naprawdę ta forma odprawiania Wielkanocy na pewno jest bliższa gdzieś tam Europie Zachodniej niż reszta Ameryki Południowej, gdzie jest bardzo mocny kult śmierci i gdzie jest bardzo blisko forma odprawiania tej kulturze, którą znamy z południa Hiszpanii, czyli wielkich procesji wielkopostnych. Także tutaj nie ma tych wielkich różnic. Natomiast skoro jeszcze mówimy o Wielkiej Nocy i kojarzy nam się z tym jajko, to mają taką swoją charakterystyczną tradycję, która wywodzi się z innego kultu, tak zwanego kultu ptaka, który rozwinął się już po historii Moai, kiedy to co roku przedstawiciel każdego z klanów wyruszał na trzy maleńkie wysepki znajdujące się zaraz obok Wyspy Wielkanocnej, aby znaleźć pierwsze jajo rybitwy jako ptaka, który migrował na Wyspę Wielkanocną, czyli był przybyszem, czyli był gościem. I to jajko trzeba było przenieść z maleńkiej wysepki na Wyspę Wielkanocną, wspiąć się po klifie, i trzeba było je przenieść na czole, przywiązane przepaską. I to taka ciekawa historia odnosząca się choćby tutaj do wielkanocnego jajka. I ta tradycja jest powtarzana, ale nie w okresie Wielkiej Nocy, tylko w innym okresie roku, jako właśnie nawiązanie do tych właśnie dawnych tradycji związanych z Wyspą Wielkanocną.
Pozostałością kultu człowieka ptaka jest świątynia Orongo na Wyspie Wielkanocnej.
Tak, i to jest właściwie jedyna tradycyjna wioska. Świątynia to jest za dużo powiedziane, to jest bardziej wioska, gdzie zbierała się ludność w momencie właśnie, kiedy rybitwy migrowały i kiedy składały jaja, i tam wtedy przedstawiciele wszystkich klanów spotykali się, wybierali swoich tutaj reprezentantów, którzy mieli wyruszyć na wysepki po jajko rybitwy, i w tym czasie w domach, które miały kształt łodzi, były bardzo niskie, spędzali czas oczekując na tego właśnie młodego chłopaka, który równocześnie tym swoim czynem, czyli wygraniem swego rodzaju konkursu, podkreślał, że będzie on specjalnie traktowanym członkiem całej społeczności. To się również przekładało na cały klan, który był takim klanem wybranym w danym roku. Wioskę Orongo można zwiedzać, jest to jeden z ważniejszych punktów na mapie archeologicznej, antropologicznej wyspy.
Naszym gościem była pani Grażyna Woźniczka-Bogucka. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo panu dziękuję. I państwu również. I życzę wesołych świąt.